A my wracamy do studia, ale zmieniamy temat, może nie o 180 stopni, ale na pewno dość znacząco z kampanii wyborczej samorządowej na sprawy ekonomiczne. W studiu pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, ale także ekspert Komisji Śledczej do spraw luki podatkowej w VAT i akcyzie. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie, tak się zgadza. Taki zbieg okoliczności.
To nie jest przypadek, ponieważ jutro kolejne, drugie przesłuchanie przed komisją śledczą. Były minister sprawiedliwości stanie przed śledczymi. Pan już przygotował dla posłów pytania, ekspertyzy.
Cały czas pracujemy nad tym, żeby wzmocnić posłów w tym procesie. Oczywiście pytania są przygotowywane, są takie szerokie pakiety pytań, no bo to potem już od posłów zależy, czy będą korzystali z poszczególnych pytań w procesie, no bo to jest tak, że każdy poseł ma czas na zadawanie pytania i czasami jest tak, że któreś pytania się dublują ze względu na to, że różni eksperci przygotowują różne wstępne analizy. I zobaczymy. No przy pierwszym przesłuchaniu przyznam, że dosyć dużo tych pytań było stworzonych z naszej strony. Także bardzo się cieszę.
Pierwszym, jak rozumiem,
profesora Modzelskiego.
Tak. Mimo że, to może nie wszyscy z państwa wiedzą, ale ława ekspercka była pusta.
Tak, a ława ekspercka była pusta, no bo w tym momencie jeszcze cały proces nie zadziałał. To znaczy, działaliśmy bardziej nieoficjalnie, wspierając, a wszystko jest od 1 października już bardzo sformalizowane.
Dobrze, że komisja zrezygnowała z przesłuchania byłego wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego?
Na tym etapie, no bo jakby
zakładamy, że w ogóle oczywiście
są przełożone. Zakładamy oczywiście, że to nastąpi w stosownym czasie, a ja jestem zwolennikiem jednak, żeby te gwiazdy tak zwane, te polityczne, bardzo znane postaci pojawiły się wówczas, kiedy ten materiał zebrany od osób, które merytorycznie zajmowały się tą tematyką w poszczególnych instytucjach już był i wówczas na tej podstawie zebranego materiału łatwiej będzie też przesłuchiwać te osoby, które miały pozycję decydenta politycznego.
Taką propozycję, żeby przełożyć przesłuchanie byłego ministra finansów i wicepremiera, składał wiceprzewodniczący Marek Jakubiak, osoba, która również pana zgłosiła jako eksperta do komisji. To jest tak, że pan miał wpływ, żeby przekonać pana posła Horałę, że to jednak, że to jednak nie jest dobry pomysł.
Ja pana posła Horały nie przekonywałem, to pan poseł Jakubiak przekonywał do zmiany
decyzji.
Ale pan
mu dostarczał argumentów.
A my oczywiście ze swojej strony uważaliśmy, że to nie jest ten moment najlepszy na to, żeby przesłuchiwać pana byłego wicepremiera i ministra finansów. Wydawało się nam, że i sam okres kampanii wyborczej, samorządowej też może spłycić ten proces przesłuchania, a dwa, że jednak należy rozpocząć od tych bardziej bezpośrednio zaangażowanych w proces przygotowawczy, na niższym szczeblu urzędników, żeby zebrać więcej materiałów.
Korzystam z okazji, że nie jest pan politykiem, nie jest pan posłem, tylko ekspertem, więc będę liczył na jak najszczersze odpowiedzi, ile to się da.
Nie ma kwestii szczerości, to kwestia wiedzy i kompetencji, tylko i wyłącznie.
Co to świadczy o komisji śledczej, która głównego świadka najpierw chce jako pierwszego przesłuchać, jako drugiego, powiedzmy jako pierwszego z polityków, potem go przerzuca na kolejne miesiące, wcześniej przesłuchując innych ministrów. Czy to nie świadczy o tym, że tak naprawdę przewodniczący czy główna siła polityczna nie ma pomysłu, jak merytorycznie rozegrać tą komisję?
Nie, ja myślę, że to nie jest tak. Po prostu są pewien proces był zgłaszania i w momencie, kiedy posłowie dyskutowali nad tym kolejnością przesłuchań, przyjęli określony schemat. Jeżeli, bardzo w ogóle ważne jest, że słuchają doradców, to znaczy, że jeżeli doradcy sugerują, że dane rozwiązanie, które przyjęli, nie jest do końca najskuteczniejsze dla komisji, bo tak naprawdę wszystkim zależy na tym, żeby komisja była skuteczna i jeżeli posłowie biorą to pod uwagę, to jest bardzo, bardzo nieistotne, bo świadczy o tym, że to doradztwo jest rzeczywiście rzeczywiste. A z drugiej strony, że posłowie mają świadomość, że ten proces, tego procesu również sami się muszą w pełni nauczyć, bo to nie jest tak, że do komisji śledczej są latami ludzie przygotowywani, są zaproszeni, czy też włączeni w ten proces i każde zdarzenie, każda informacja, która wynikać może z jednego przesłuchania, może spowodować natychmiastową zmianę kolejności przesłuchania kolejnych świadków. Dlatego tu ja bym nie kładł tu na karki jakąś, czy na barki tego, że coś zostało źle zaplanowane. Przeciwnie. Znaczy ja jestem w pełni świadomy tego i oczekuję, że jeżeli kolejne przesłuchania będą i w międzyczasie wyjdzie jakaś informacja, to może się okazać, że będziemy jeszcze bardzo zaskoczeni zmianami kolejności przesłuchań.
Komisja Śledcza Amber-Gold, druga komisja, która akurat w Sejmie pracuje na zasadach ustawy o komisjach śledczych, przyjęła jasny, czytelny, logiczny harmonogram. Od najmniejszych do największych. I kolejnymi działami administracji publicznej badamy, jak państwo reagowało na aferę Amber-Gold. No i na końcu jest premier, czyli szef wszystkich szefów, w tym wypadku Donald Tusk. Czy pan widzi jakąś taką, jakiś taki logiczną ciągłość między wszystkimi już 15 nazwiskami światów, które poznaliśmy?
Wie pan, no, czy to jest akurat przyjęcie określonej strategii przez komisję Amber-Gold? Mi ciężko jest oceniać, czy ta kolejność jest dobra i skuteczna, bo tak naprawdę skuteczność objawi się raportem i wnioskami. My byśmy chcieli, żeby ta komisja do spraw VAT i akcyzy nie zakończyła swojej pracy. Ona ma bardzo krótki czas działania, proszę zwrócić uwagę. Mamy 12 miesięcy niecałe na to, żeby skutecznie do tego podejść. To wszystko działa przeciwko komisji, w sensie i czas, i ta dynamika poszczególnych zdarzeń wyborczych. My byśmy chcieli nie tylko tego, że komisja odbędzie swoje spotkania i przesłucha świadków i nawet zrobi raport, ale żeby ona jednak kończyła się konkretnymi wnioskami, które mogą spowodować oskarżenie ludzi w sytuacji, kiedy udowodnione zostanie lub wskazane będzie podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, a skala środków, które mówimy o w sytuacji komisji VAT-owskiej i VAT-u i akcyzy, jest naprawdę nieporównywalna do Amber-Gold. To Amber-Gold jest bardzo małym zdarzeniem w stosunku do tego, jaka jest skala podejrzanych wyłudzeń w systemie VAT-u.
Mówi się o 200-250, a nawet raport Instytutu...
Miliardach.
Tak, mówimy miliardach. Nie miliona, tak. Tylko miliardach.
Amber-Gold bazuje na milionach. My bazujemy na miliardach, to są zupełnie inne wartości i ważne jest nie to, w jaki sposób w danym momencie ta kolejność zafunkcjonuje lub czy też nastąpią przestawienia poszczególnych świadków, ale będzie ważne to, jak komisja swoje prace zakończy i jak umiejętnie będzie potrafiła obrobić materiał, który napływa bardzo dużymi, w dużych ilościach i umiejętność analizy. My budujemy te mechanizmy analityczne, żeby to nie było tylko to, że eksperci sobie poczytają, ale żeby określić całą ścieżkę, harmonogram, powiązania. To jest uruchomienie całego takiej umiejętności analizy kryminalnej.
Pan doktor już wie, czego chce się dowiedzieć od komisji śledczej, czego chce się dowiedzieć od świadków i od jakie ma pytania do dokumentów, które masowo do komisji spływają.
Znaczy, mamy takie już przemyślenia, mamy oceny, mamy dostęp do tych materiałów, więc to jest tak, że jak scenariusz całego procesu jest wytwarzany i też jeszcze raz podkreślę, w zależności od tego, jakie będą wyniki poszczególnych przesłuchań, a jeszcze bardziej istotne jest to, że pojawiają się dokumenty, które zmieniają postrzeganie, bądź też wskazują na uczestnictwo w danym procesie danych osób i ich ról, co może całkowicie zmienić i wywrócić do góry nogami dotychczasowe nasze przemyślenia. To jest bardzo naturalne, bo to jest proces bardzo dynamiczny, dlatego raczej z wielkim szacunkiem i jakby z taką akceptacją podchodzę do wszelkich zmian, które mogą być i odwagi ludzi, którzy po pierwsze weszli do tej komisji, a po drugie odwagi do tego, żeby zmienić i reagować bardzo szybko w sytuacji, kiedy dochodzą do wniosku, że dany model może nie być skuteczny.
Już coś pana zadziwiło w tych dokumentach? To jest już, który się z pana poglądów pan zweryfikował?
Znaczy, wiele rzeczy zadziwiło, ale przyznam, że co do i zawartości tego, z czym mamy przyjemność się zapoznawać, jeżeli to nie jest oficjalna informacja, to nie będę rozmawiał. Tym bardziej, że moją rolą nie jest rozstrzyganie, moją rolą jest moja rola jest ekspercka, doradztwo. Ja mam wzmocnić członków komisji i w ogóle komisję o wszelkich wątpliwościach, dylematach, euforiach, czy też niespodziankach. Chyba należy rozmawiać z członkami komisji.
Ekspercko patrząc, to jest tak, że pan chce dowiedzieć, kto blokował wprowadzanie nowelizacji przepisów podatkowych?
A może inaczej, a może trzeba zadać sobie pytanie, kto rozszczelniał ten system, czyli jak wyglądał cały proces związany z tym, że pojawiały się takie rozwiązania prawne, które były bardzo korzystne dla konkretnych uczestników rynkowych, jak ci uczestnicy rynkowi, pararynkowi, bo to ciężko mówić nawet o rynku, bo to byli nieuczciwi uczestnicy, więc to byli przestępcy w większości przypadków, jaka była rola państwa w tym zakresie, struktur państwa, bo to, co niepokoi, to, że może na przykład część urzędników świadomie wykonywała działanie przyzwolenia albo zaniechania, to jest też bardzo ważne, bo zaniechanie również jest przestępstwem. Pytanie o rolę służb państwa, ochrony, które mamy służby i które powinny chronić i państwo, obywateli, jaka była ich rola, czy rzeczywiście wykonywały swoje działania, czy nie było tak, że tworzyły fikcyjny świat, w który wprowadzały część uczestników rynku, jednych oszukiwały, a innych de facto okradały. To wszystko musi być zidentyfikowane. Mówimy tutaj całkowicie o domniemaniach. My nie jesteśmy w stanie na tym etapie żadnego oskarżenia postawić. Musimy bardzo precyzyjnie próbować uzyskać informacje i zweryfikować różnego rodzaju oceny, które się pojawiają, bo one są naturalne.
Ale to jest tak, że w pana pytaniach, w pana tezach jest taki obraz polityki państwa, że jest podmiot pararynkowy, to jest bardzo silny. On wnika w instytucje państwa, do rządu, ma swojego człowieka, który przeprowadza takie zapisy, żeby ułatwić tym podmiotom unikanie opodatkowania.
Nie wiemy, czy aż tak głęboko. Wiemy na pewno, że różni lobbyści byli wokół procesu związanego z tworzeniem prawa, implementacji prawa. Wiemy, że były różnego rodzaju działania podejmowane, które są dla nas nietransparentne, związane ze zwrotem podatków i to na poziomie jakby poziomie od lokalnego, czyli od tego urzędu skarbowego po wyższe poziomy. Tego nie wiemy. My na tym etapie, wydaje mi się, że byłoby bardzo nierozsądne i bardzo niebezpieczne i ostatecznie stwierdzić, że dana ścieżka czy dany model funkcjonował. Dlaczego? Dlatego, że odciąga to automatycznie od szerszego spojrzenia i mogłoby nawet świadczyć o tym, że komuś zależy na tym, żebyśmy myśleli określonym schematem. Ja bardzo namawiam i posłów, z którymi współpracuję i ekspertów do tego, żebyśmy patrzyli bardzo szeroko i nie przyjmowali jednego modelu myślenia i uznawania, że oto taką ścieżką dokonywano zmian, czy też dokonywano rozszczelnienia, bądź też ktoś tylko i wyłącznie z tego modelu korzystał. To będzie bardzo niebezpieczne, bo może okazać się, że zupełnie inny mechanizm zostanie ujawniony, ale dajmy sobie czas. Ruszyła komisja de facto pierwszym przesłuchaniem profesora Modzelewskiego, który był bardziej traktowany w moim przekonaniu jako takie wsparcie merytoryczne, czyli pokazanie wyraźnie, wytłumaczenie systemu.
Ale to chyba widownia, nie posłom. Mam nadzieję, że posłowie rozumieją system VAT-owski.
Rozumieją system VAT-owski, ale to też system jest tak skomplikowany, że wszyscy muszą się tego procesu uczyć. To nie jest tak, że mamy naprawdę tak rozbudowany, tak skomplikowany ten proces. Można mówić, że ktoś rozumie, a nadal się uczy. I naprawdę najbardziej znani eksperci, którym mam przyjemność sam też ich znać, wiem, że często mi mówią, słuchaj, to jest tak skomplikowana rzecz, to jest tak zmienna rzecz, że trzeba wielkiego szacunku i pokory do tego rozwiązania, bo jest to wielowymiarowe rozwiązanie, nie tylko w kraju, ale z oddziaływaniem prawa wspólnotowego. To jest nieprosta rzecz, więc mówienie mi, że każdy natychmiast po zapoznaniu się z ustawą jest ekspertem do spraw VAT, jest ogromnym nadużyciem. Tam mamy do czynienia z powiązaniem szeregu systemów podatkowych i korzyści, które mogły nie tylko dotyczyć podatku VAT i akcyzy, ale również podatku dochodowego i szeregu innych wyłudzeń czy przestępstw, które na tym mogły się odbyć. Więc to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Dlatego eksperci, którzy zostali powołani, są naprawdę z różnych dziedzin. Myśmy mieli okazję się poznać i spotkać. I od ekonomistów, po prawników, po specjalistów ze służb, byłych pracowników służb czy też pracowników urzędów skarbowych, no wszędzie, z każdej strony.
Z takiego spotkania, jaki wniosek?
Bardzo ciekawy, znaczy te pierwsze spotkanie mnie bardzo mnie zbudowało, dlatego że jakby dostałem sygnał, że ktoś naprawdę zastanowił się nad taką wielowymiarowością ekspertyzy. To znaczy to są, tak jak powiedziałem, i ekonomiści, i prawnicy, i praktycy, i ci, którzy funkcjonowali po stronie jakby nadzoru nad podatkami, czyli ze strony państwa, ale ci też, którzy uczestniczyli jako ci, którzy funkcjonowali na rynku, jako uczestnicy rynku, jest masę poglądów i ocen. I teraz spojrzenie i wiedza i powiązanie tej wiedzy będzie trudne, ale może być bardzo wartościowe dla samej komisji.
Przy tym głębokim skomplikowaniu materii przestępstw VAT-owskich będzie jutro przesłuchanie ministra, byłego ministra sprawiedliwości. No jest pytanie, czy wy jesteście gotowi merytorycznie, żeby tak przepytać ministra, żeby wyłowić z jego wypowiedzi wszystkie wątki, które będą wam potrzebne?
Ja myślę, że na tym etapie tak. To znaczy nikt, nie jest niemożliwe, żeby dany świadek był proszony na ponowne przesłuchanie w sytuacji, kiedy jeszcze bardziej pogłębimy wiedzę w danym obszarze i będziemy musieli jeszcze dodatkowo zweryfikować dotychczasowe oceny. Ja myślę, że na tym etapie już, zresztą tak jak powiedziałem, no tych eksperci z poszczególnych dziedzin bardzo wspierają posłów i jakość pytań, które są przygotowane, wyraźnie świadczy, zresztą już po przesłuchaniu profesora Modzelewskiego, wyraźnie komisja udowodniła, że jest merytorycznie przygotowana.
Jakie wątki będą poruszane na przesłuchaniu Zbigniewa Ćwiąkowskiego?
Poczekajmy na przesłuchanie, wydaje mi się, że...
Ale ogólnie, za który zakres odpowiadał pan minister?
To jest Ministerstwo Sprawiedliwości, więc to jest pytanie o nadzór...
Nad prokuraturą, brak ścigania przez...
Ale oczywiście szereg aktywności, które wynikają z obowiązku pełnienia danej funkcji. My mamy w Polsce niestety taki model dziwny, że ludzie obejmują dane funkcje i jakby nie ponoszą konsekwencji za zaniechanie. Więc jeżeli chcesz być ministrem, musisz naprawdę rozważyć, czy twoja wiedza, kompetencja i doświadczenie pozwalają ci na wypełnienie roli, która wynika z konstytucji, ale też wynika z innych aktów prawnych.
Pana
i oczekiwań obywateli.
Zbigniew Ćwiąkowski stanął na wysokości zadania?
Nie ma mojej oceny. Ja nie jestem od ocenienia, ja jestem od tego, żeby przygotować komisję i członków komisji, tych, którzy zechcą skorzystać z mojej wiedzy, do tego, żeby to jak najlepiej służyło, ten proces przesłuchania jak najlepiej służył. Ja nie jestem też prawnikiem, ja jestem ekonomistą, więc moja wiedza jest szczególną wiedzą i szczególnie w danym momencie wykorzystywana, ale wydaje mi się, że tak jak powiedzieliśmy, ze względu na tą szerokość kompetencji doradców, łączenie tych kompetencji daje możliwość przygotowania się w pełni komisji.
Na koniec pytanie, czy przewodniczący Horała już ma wizję raportu? To jest tak, że mówi się, żeby komisja była skuteczna, trzeba przyjść w zasadzie już ze szkicem raportu w ręku, a potem tyle
trzeba uzupełnić. Trzeba zapytać przewodniczącego Horały odnośnie tego, ale przy już spotkaniu, którym mieliśmy, wyraźnie postawione zostały oczekiwania, że ten raport musi zostać tworzony, musi być tworzony, musimy zbierać materiały do niego i jakość jego musi być taka, by właśnie dawała możliwość pracy dalszym organom, gdyby okazało się, że jesteśmy w stanie zbudować logikę, która by wskazywała, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa.
Taka wizja, że komisja kończy w tej kadencji swoją pracę bez raportu, a potem wznawia ją po wyborach, jest wizją niebraną pod uwagę jak na razie.
Znaczy ja na razie nie słyszałem o tego typu schemacie. Wydaje mi się, że nierozsądnym by było nawet na tym etapie. Warto jest każdy etap, czy każdy ten okres pracy komisji zakończyć. Nawet gdyby po wyborach okazało się, że komisja ponownie jest reaktywowana i dalej pracuje i wówczas będziemy chyba mieli do czynienia z kolejnym raportem.
Doktor Artur Bartoszewicz był gościem Poranka Wnet, ekonomista SGH, ekspert Komisji Śledczej do spraw luki podatkowej w VAT i akcyzie. O tym, że polski dom maklerski upada, pan słyszał, czy nie?
Wiele instytucji w Polsce upada, instytucje finansowe są
w getbacku.
No, mamy do czynienia niestety z takim procesem dziwnym swoistego przyzwolenia na to, że różne instytucje mają dostęp do środków prywatnych obywateli polskich, a później nagle okazuje się, że w dziwnych okolicznościach tracą swoją zdolność i wypłacalność i gdzieś te pieniądze lądują, ale nie w kieszeniach tych, którzy zainwestowali.
Wczoraj się okazało, że afera GetBack być może dopiero się rozkręca.
Tak, afera GetBack. My będziemy o GetBacku jeszcze słyszeć w różnych wymiarach i może okazać się, że warto będzie też zastanowić się, jak to się stało, że taki mechanizm został stworzony, przez kogo, na rzecz kogo lub przeciwko komu.
Komisja śledcza w sprawie GetBacku powinna się pojawić?
Ja myślę, że wydaje mi się, że warto bardzo precyzyjnie rozważać całe mechanizmy, czy oceniać te mechanizmy, które są przyczyną do zaistnienia zjawisk negatywnych gospodarczo i społecznie. Czy to już jest komisja? Wydaje mi się, że trzeba poczekać na skuteczność pracy wszystkich organów ścigania. Czyli jeżeli organy ścigania, policja, prokuratura, sądy poradzą sobie z tym mechanizmem. My będziemy wyraźnie widzieli, że nie ma tutaj żadnego takiego lęku, że coś zostało zamiecione pod dywan, utajnione, nagle zniknęło z przestrzeni publicznej. To wydaje mi się, że nie będzie to zasadne, ale jeżeli okaże się, że nie mamy pewności, że rzeczywiście cały ten proceder został realnie prześwietlony, ujawniony i daje gwarancję, że drugi taki mechanizm nie powstanie. Właśnie to mnie najbardziej boli, że my ciągle dajemy swoiste przyzwolenie poprzez zaniechanie, że kolejny ambitny jakiś człowiek, bądź grupa ludzi, bądź też jakaś aktywność gospodarcza się ujawnia i udaje rzeczywiście biznes, a de facto chodzi o przestępstwa w wielkiej skali.
Tu mieliśmy wielkiego czarodzieja finansów, więc osobę, która działa od lat, więc może to zstępiło czujność.
Ale to jeżeli mówimy o czarodzieju, no to zadaniem czarodzieja jest posługiwanie się czarami, a tam, gdzie są czary, tam jest magia. A magia nie ma nic wspólnego z rzeczywistą gospodarką i biznesem, więc każdego czarodzieja, jak powstaje, natychmiast bym go z rynku zabierał, bo on jest bardzo niebezpieczny. Ja wolę realnych przedsiębiorców i biznes, a nie udających takie nadzwyczajne umiejętności, bo to na rynku nie funkcjonuje.
Chociaż jest tak na rynku, że można stosować alchemię i puste słowo przemieniać w całkiem twardą walutę.
Ale to jest oszustwo. To jest niezgodne z regułami rynkowymi i prędzej czy później objawi się krzywdą dla uczestników rynku.
Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista z GH, był gościem. Dziękuję bardzo. Ten wątek jeszcze pewnie kiedyś w naszych rozmowach się pojawi. 8:13. Czas na krótki blok reklamowy, a zaraz potem wywiad Poranka Wnet.